Cześć, tutaj Igor z Zero Bullshit Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem nagranie rozmowy, którą przeprowadziliśmy na żywo podczas naszego meetupu w Krakowie. Z Marcinem Stopą rozmawiam o tym, co w neuronauce jest bullshitem, a co ma naprawdę solidne naukowe podstawy i jak może się przydać w pracy liderów, czyli w Twojej pracy. Miłego słuchania. Zapraszam. Naszym gościem dzisiaj jest Marcin Stopa, specjalista w dziedzinie neuronauki. Jak podglądałem go na jakichś zdjęciach, to jest człowiek, który ludziom przyczepia elektrody do głowy.
Tak, jeszcze się cieszę z tego.
Znaczy ja kiedyś mi przyczepili elektrody do głowy, bo brałem udział w jakichś badaniach na uczelni, mnie zaprosili ludzie po wypaleniu zawodowym, jak tam coś musiałem klikać i dostałem 50 zł, więc to spoko.
Całkiem nieźle.
Całkiem nieźle. Natomiast zanim poproszę naszego gościa o takie dogłębniejsze przedstawienie się, to słuchajcie, ja mam taki challenge dla mnie i dla was, bo rzucajcie we mnie przekąskami albo jakoś buczcie, sygnalizujcie, jeżeli będę przeszkadzał gościowi, przerywał, bo wielokrotnie pod naszymi filmami na YouTubie były takie komentarze, że przerywam gościom i potem mając tę świadomość, ja obejrzałem sobie te filmy i faktycznie miałem takie tak zwane młodzieżowe uczucie cringe'u. Coś mniej więcej jak się The Office ogląda, jeśli ktoś wie, jak Michael coś robi, to ja miałem takie samo, jak siebie słuchałem, więc chciałbym, żebyście mi po prostu pomogli się opanować. Czy mogę na was liczyć? Dziękuję bardzo. Przekąski, popcorn, możecie buczeć.
Przekąski.
Proszę? Dobrze, super. Dobrze, Marcin, to słuchaj, powiedziałem, że przyczepiasz elektrody do głowy, to co jeszcze robisz?
Tak krótko bardzo o tym, czym się zajmuję na co dzień, to właśnie takim transferowaniem tych odkryć, tej wiedzy z neuronauki na takie praktyczne rozwiązania, które wspomagają biznes i w zasadzie w takich trzech, może nie do końca oczywistych obszarach. Bo pierwszy jest związany z rozwojem pracowników i tu możecie mnie kojarzyć z Wiley, tam wykorzystaliśmy neuronaukę, żeby rozwijać ludzi w 5 minut dziennie. Drugi to jest studio animacyjne, gdzie wykorzystaliśmy to do tego, żeby przekazywać trudne informacje w bardzo prosty sposób i mamy takie studio, które robi animacje rysujące ręka na białym tle, nie wiem, czy kojarzycie. To wyobraźcie sobie, że tak potrafiliśmy wyjaśnić złożoność kryptowalut nawet 5 minut. I trzecia rzecz, czyli to, co sprawiło też chyba, że tutaj dzisiaj jestem, czyli Neuro Inside Lab, gdzie robimy badania też w obszarach komercyjnych, czy to neuromarketingowych, czy też na potrzeby własne klientów, związane właśnie z tym, jak funkcjonuje mózg w percepcji chociażby bodźców, czy to marketingowych, czy innych. Teraz badaliśmy z takich ciekawostek, które za niedługo będziemy pokazywać, to jak człowiek reaguje na AI, czy rzeczywiście je odróżnia i jak to wpływa na naszą percepcję. Ale to za niedługo dopiero pokażemy, co tam ciekawego wyszło.
To też tak, czy ktoś na przykład krzyczy na asystenta Maxa z Orange'a, jest dla niego miły, czy niemiły, to też takie rzeczy?
Maxa akurat nie sprawdzaliśmy, ale sprawdzaliśmy pod kątem tego, jak widzimy jakąś grafikę, bo wiecie, na co dzień jak przeglądamy, to nieraz mamy takie wrażenie, że to chyba nie pisał do końca człowiek. A jak pisał człowiek, to chyba nie powinien więcej pisać. I my sprawdzaliśmy rzeczywiście, czy są jakieś wzorce, którymi nasz mózg się posługuje do tego, żeby zidentyfikować, czy coś zostało stworzone przez człowieka, czy coś zostało stworzone przez sztuczną inteligencję. I zestawiliśmy to też jeszcze z oceną, czy jeżeli wiemy, że coś, albo zgadujemy, bo często jednak zgadujemy, czy coś zostało stworzone, wpłynęło to na to, że na przykład uważamy to za bardziej czy mniej eksperckie, czy budzi nasze zaufanie, czy niekoniecznie.
Okej, okay, no bo moim pierwszym pytaniem to było, tak by warto było zacząć, nie? Zdefiniowania, co to jest właściwie ta neuronauka, bo to jest takie słowo klucz, które się w wielu miejscach pojawia.
To jest nauka dotycząca tego, co każdy z nas ma między uszami. Neuronaukowcy się śmieją, że to jest nauka mózgu o sobie samym i coś w tym rzeczywiście jest. To, co jest fajnego w neuronauce, to to, że pozwala nam zajrzeć rzeczywiście do tego umysłu, w procesy, które dzieją się w mózgu. I o ile wcześniej traktowaliśmy, zwłaszcza patrząc jeszcze 100 lat temu, taki głowę, jak wiecie, taką czarną skrzynkę. No coś się tam dzieje ogólnie, ale nie do końca wiadomo co, nie ma co to roztrząsać. Tak przez ostatnie dziesięciolecia stwierdziliśmy, że chyba jednak warto roztrząsać, co się tam dokładnie dzieje i tym się zajmuje neuronauka.
No to moje takie signature question, czy nie zgodzisz się, czy jak sądzisz, czy to nie jest jakaś taka dziedzina wyjątkowo wrażliwa na bullshity, bo jak gdzieś nawet kiedyś przeczytałem, że jak dodasz przedrostek neuro gdzieś, neurosprzedaż, nie wiem, neuropotencja, neuro cokolwiek, to po prostu od razu się lepiej sprzedaje, więc ludzie, więc jest bardzo dużo no, szarlatanów, nie? Którzy ten przedrostek neuro wszędzie splatają. Zgodzisz się czy nie?
Znaczy, zgadzam się, że jest rzeczywiście mnóstwo osób, które powiela mity, firm, które wykorzystują coś, co jest podpisane jako neuro, ale nie ma absolutnie nawet nic wspólnego z tym.
Jakiś przykład jesteś w stanie takiego mitu?
Mitu, już bałem się, że firmy.
Nie. mitu... no, po zajęciach, znaczy po rozmowie.
To, co, z czym każdy z nas gdzieś się mógł spotkać, to takie bardzo pospolite mity, w które chyba już wyrośliśmy jako społeczeństwo, czyli że wykorzystujemy na przykład 10% naszego mózgu. I słuchajcie, dalej są firmy na rynku, które oferują odblokowanie pozostałych 90%. Mogę powiedzieć, że już każdy je odblokował. Wyślę fakturę później. Więc jest dużo takich rzeczy, jak chociażby podział na te sposoby, w jaki sposób się uczymy, kinestetycy, wzrokowcy, słuchowcy i tak dalej. I dalej są firmy, które też na tym zarabiają. Więc jest masa mitów, które wciąż dużo osób wierzy, które są powtarzane. I to jest duży problem i duże wyzwanie rzeczywiście, jeśli mówimy o obszarze neuronauk, czyli odróżnienie tego, co jest rzeczywiście prawdą, od tego, co jest w sumie niezrozumiałe albo jest takie, że wydaje się prawdziwe.
To czyli trochę się zgadza, że jest trochę tego bullshitu, ale ja między innymi dlatego ciebie tutaj zaprosiłem, bo wysłuchałem przede wszystkim twojej rozmowy z Dawidem Straszakiem i brzmiało to bardzo mało bullshitowo. No to słuchaj, przechodzimy do sedna. To jak sądzisz, jak neuronauka współczesna i współczesne zdobycze mogłyby pomóc, czy mogłyby pomóc liderom, których mamy tutaj na sali, w ich pracy?
O, tego jest mnóstwo. Jakbyśmy tak zaczęli mówić, to by wszyscy wyszli za tydzień stąd.
To takie trzy takie najfajniejsze rzeczy.
Wiesz co, ja bym poszedł nawet troszkę od innej strony. Czyli zaczął od takiego bardzo basicowej rzeczy, która zmienia sposób, w jaki my patrzymy w ogóle na nasze funkcjonowanie. Dlatego, że jeżeli zobaczymy na to, jak funkcjonuje mózg każdego z nas, to zobaczymy, że on nie działa tak, jak nam się to wyobraża, że zero-jedynkowo. Robimy albo nie robimy. Chce nam się, albo nam się nie chce. Jedno albo drugie. To nie jest komputer. On działa na zasadzie określania prawdopodobieństwa tego, co się wydarzy. Czyli z każdą sekundą, z każdym tym, co wy przetwarzacie, każdą informacją, wasz mózg stara się określić, jakie następne słowa na przykład ja teraz powiem. I robiąc na przykład przerwę, buduje w was takie uczucie, że coś jest nie tak. Że tutaj powinno być kolejne słowo, jego nie ma, coś się stało. Jeszcze fajny trik, który działa, czyli jak się rusza ustami i się nie wypowiada. Jest wtedy jeszcze większy błąd, bo wszyscy myślą, że na przykład mikrofon się zepsuł, nie? Więc nasz mózg cały czas, w każdej sekundzie stara się określić prawdopodobieństwo tego, co się wydarzy za chwilę. I to jest jakby absolutnie podstawa tego, jak my funkcjonujemy. Bo zobaczcie, żeby przetrwać, nasz mózg musi być przygotowany na to, co nastąpi. Musi wybrać najlepsze ścieżki do tego, żebyśmy mogli przetrwać. I pomimo, że to jest bardzo fatalistyczne, to jego głównym zadaniem jest właśnie to, żebyśmy jak najdłużej przeżyli. Dlatego jak idziemy do sklepu i wiemy, że nie wolno jeść tych chipsów, nie wolno jeść tego jogurciku, ale my jesteśmy głodni. To jak myślicie, mózg nastawiony na przetrwanie co wybierze? Zdrowy jogurt, który ma mało kalorii, czyli mało wartości energetycznej, czy taką słodziutką czekoladę, czy takie jogurci, czy takie chrupki. No, co może wybrać? Z naszej perspektywy, no chcielibyśmy, żeby to był ten zdrowy jogurt, albo ten owoc, ale prawda jest taka, że on wybierze to, co jest dla niego najbardziej korzystne i zapewni największe szanse na przetrwanie, w tym przypadku przeważnie to, co jest najbardziej kaloryczne. Dlatego ciężko jest tak bardzo być na diecie, zresztą widać po mnie, ja nie jestem na jednej, tylko dwóch, bo na jednej sobie nie byłem w stanie pojeść. Więc wiecie, mózg za każdym razem jest nastawiony na to, żeby obliczyć prawdopodobieństwo tego, co zwiększa nasze szanse na przetrwanie. I to jest bardzo pragmatyczne nastawienie i praktyczne w naszej pracy. Dlatego, że jeśli pójdziemy krok dalej i zastanowimy się nad tym, że mamy godzinę 20, po 20 jakoś.
No teraz myślę, że rano byłoby łatwiej coś zdrowego zjeść, nie? A teraz...
Tak. I teraz powiedzcie mi, kto dzisiaj był w pracy? Ręka w górę, śmiało. Super. To teraz tak, kto jest na L4 i nie powinno go tu być? I teraz na koniec dnia czujecie się zmęczeni psychicznie albo tak, że no nie siedlibyście teraz, żeby rozwiązywać na przykład jakieś zadania matematyczne? Kto tak ma? Bo mam zadania matematyczne przy sobie, jakby co? I słuchajcie, to jest tak, że my na koniec czujemy się trochę tacy zmęczeni intelektualnie. Ogólnie to nie jest dobry moment, żeby po pracy brać się za jakieś zadania bardzo wymagające. I wydaje nam się, że my zużyliśmy dużo energii, tak, w pracy, że skoro myśleliśmy dużo, to kosztowało dużo energii. Nie, absolutnie. Nasz mózg, kiedy my bardzo mocno nad czymś pracujemy, myślimy, zużywa 1% więcej energii. I to jest margines błędu też, także wiecie. Ale to zmęczenie, które się bierze, ono się bierze z tego, że my podczas gdy robimy coś, co wymaga od nas dużego wysiłku intelektualnego, stresujemy się. I to wpływa, ten cały stres całego dnia, na to, że my na koniec dnia czujemy się zmęczeni po prostu. Że już nie czujemy się w pełni sił intelektualnych, to może źle zabrzmieć, ale że to nie jest ten moment takiego peak performance. I teraz, jeżeli pójdziemy o krok dalej i zobaczymy, że w ten sposób nasza aktywność w ciągu dnia będzie spadała wraz z tymi rzeczami, które są dla nas wymagające intelektualnie, to zobaczymy, że ten stres, który w nas tak wzbiera w ciągu dnia, bierze się z prostego powodu. Nasz mózg za każdym razem zastanawia się, co zrobić, żeby przetrwać, co się może wydarzyć, jakie hipotezy są, że coś się za chwilę wydarzy. I teraz w momencie, kiedy nie jest pewien tego, czy my sobie doskonale poradzimy w tej sytuacji, czy wybierzemy optymalną strategię przetrwania, to powoduje uczucie stresu. Więc dlatego my, nasze zespoły stresują się w momencie, kiedy nie są święcie przekonani, że dadzą radę. Że nie czują tego, że 100% wiem, że to się uda. I wtedy zaczyna się ten mały stresik. Tak, bo widzę, że...
No nie, słucham cię w napięciu. Już 3 razy ci nie przerwałem.
O, więc ten stres tak w nas zbiera i on jest spowodowany tylko i wyłącznie tym oceną naszej sytuacji, a raczej oceną naszego mózgu tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. I teraz, jeżeli patrzymy na to przez pryzmat właśnie tego, że staramy się określić to prawdopodobieństwo, to pytanie, czy my możemy coś z tym zrobić, żeby nie czuć się zestresowani na co dzień, żeby zespoły nie czuły się zestresowane na co dzień?
No muszą mieć łatwo, tak?
Mogą nie iść do pracy. Ale to, co możemy zrobić, to sprawić, żeby te sygnały, te bodźce, które docierają do naszego mózgu, do mózgu naszych osób w zespole, żeby wskazywały na to, że projekt się uda, że te szanse na przetrwanie są w porządku. To jest to, że ludzie, gdy są w takim środowisku w miarę bezpiecznym, takim, że wiecie, za chwilę nie czują, że coś może ich potrącić, zjeść albo i tak dalej, to daje to takie poczucie, że można działać i powoduje rzeczywiście obniżenie tego poziomu stresu, a to bezpośrednio wpływa na większą aktywność naszą intelektualną, co bezpośrednio wpływa na nasze wyniki w pracy. Więc takie proste zapewnienie takiego środowiska sobie i innym, że wiemy, nad czym pracujemy, wiemy, czego się spodziewać, to nasza praca daje przewidywalne efekty, daje też takie możliwość tego, żeby działać po prostu efektywniej na co dzień, w każdym projekcie. I jak patrzymy na to z takiego przykładu właśnie bardzo, zobaczcie, wyszliśmy od podstawowej rzeczy, czyli jak funkcjonuje mózg i doszliśmy do tego, co można z tym zrobić, żeby ten projekt rzeczywiście łatwiej było osiągnąć lepsze wyniki w tym projekcie. A mamy teraz drugą perspektywę, czyli nikt nie wie, co się dzieje. I to powoduje, że wszyscy się stresują. Jak się stresują, to zaczynają się ze sobą ścierać, bo jeszcze bardziej się stresują. Oni się zastanawiają, czy przetrwają, znaczy nie dosłownie, ale ich mózg się zastanawia, czy przypadkiem jeszcze pojutrze będą tutaj pracować, bo nie wiedzą, czy dowiozą to, co robią. I to sprawia, że jeszcze trudniej nam jest cokolwiek zrobić sensownego. I rzeczywiście badania pokazują, że wtedy mocno spada nasza wydajność intelektualna i rzeczy, które robimy, niekoniecznie są zrobione tak efektywnie i tak skutecznie, jakby mogły być. Więc ta prosta rzecz sprawiająca, że wiemy, co robimy, wiemy, dokąd idziemy, wiemy, czego się spodziewać po kolejnych krokach, potrafi już zmienić sposób, w jaki będą funkcjonować czy to osoby w projektach, czy bezpośrednio liderzy tych projektów.
Czyli tak teraz się wetnę. Czyli tak w praktyce to masz na myśli, że co, że ja ten swój zespół powinienem jakoś, nie wiem, chwalić, przytulać, mówić im, słuchajcie, macie umowę na czas nieokreślony, jakieś, nie, to oczywiście tak trochę pół żartem, pół serio, no ale tak staram się to przełożyć na praktykę, bo tak siedziałem tu, kminiłem.
Tak, super, że zadałeś to pytanie, bo w ten sposób przechodzimy do kolejnego aspektu. Czyli tego rzeczywiście, co mówimy zespołom, jak mówimy, jak to przekazywać, bo ogólnie jest dużo podejść do tego, jak udzielam na przykład informacji zwrotnej, prawda? I oczywiście, że naukowcy byli ciekawi, jak to robić i zbadali to. I było bardzo ciekawe badanie przeprowadzone na jednym z uniwersytetów, gdzie pomieszano studentów z doświadczonymi menadżerami, bo naukowcy stwierdzili, że ogólnie najlepiej przebadaną grupą są studenci, no nie? Ale że trzeba ludzi, którzy umieją tymi studentami jakoś zarządzać, więc wzięto menadżerów, którzy mają już duże doświadczenie. I dano im różne zadania i sprawdzano 2 podejścia. Pierwsze podejście to było stworzenie takiego rankingu i udzielaniu informacji zwrotnej osobowej, czyli każda osoba wiedziała, jak jej idzie, jaki ma wynik, inni też wiedzieli, jaki ma wynik. A drugie podejście było takie, że nie dajemy informacji zwrotnej konkretnej osobie, mówiąc, że takie są wyniki, mamy jakieś tam tablice wyników, tylko całemu zespołowi. I te zespoły, które były, było ich tam chyba 4 zespoły, one między sobą rywalizowały. I teraz w momencie, kiedy zespół miał lepszy wynik, to wszyscy zespoły zyskiwali, tak? Kiedy miał gorszy, no to wszyscy tracili. I jak myślicie, które podejście lepiej się sprawdziło? Dawanie informacji zwrotnej osobowej konkretnej, czy całemu zespołowi? Osobowej? Kto jest za osobową, ręka w górę? Kto jest za zespołem, ręka w górę? Kto się wstrzymał? Dobra. Tak widzę, że obrady sejmowe się wszystkim udzieliły z głosowaniem. I rzeczywiście okazało się, że lepiej spisał się feedback udzielany zespołowo.
Buu.
I to tak bardzo, że słuchajcie, menadżerowie, którzy byli świadomi efektu tego, że rywalizują i że ta rywalizacja sprawia, że oni osobiście tracą, jeśli chodzi o wynagrodzenie za projekt. I projekt traci, ale oni mogą uzyskać lepszy wynik od innych i oni byli tego świadomi. I wiecie co? Mimo to rywalizowali. A mówimy o doświadczonych menadżerach. I rzeczywiście widać to przełożenie, że my możemy być nawet świadomi tego efektu, ale ta rywalizacja może sprawić, że my będziemy stawiać na ten wynik w tej tabelce tak bardzo, że cały zespół na tym może, cały zespół może na tym stracić, nawet jeśli to robimy kosztem zespołu. Więc okazuje się, że ta informacja zwrotna, o której mówiłeś, że to, żeby sprawić, żeby ludzie się czuli przewidywalniej, najlepiej jak jest udzielana całemu zespołowi. I tutaj dochodzimy do
drugiej. I co, po prostu zespole robicie dobrą robotę, robicie średnią robotę?
Przez pryzmat, bo teraz dochodzimy do drugiego, czyli czy chwalimy, tak? I to oczywiście, jak myślicie, chwalić pracowników czy nie chwalić? Chwalić, tak, to się zawsze sprawdza. Głaskać, znaczy nie dosłownie, ale wiecie, mówić te piękne rzeczy, że dobrze robią, z prostego powodu. Przed chwilą mówiłem o tym, że mózg określa, jakie jest prawdopodobieństwo wydarzeń, prawda? I może zrobić dwie rzeczy, dobrze określić albo źle określić. Jak dobrze określi, to co może zrobić? Nagradza nas, tak się fajnie czujemy, no nie? A jak źle? No to nas karze. Czujemy się źle, albo nawet czujemy się przestraszeni, że o Boże, co to mogło się wydarzyć. Jak jechaliście samochodem i na przykład mieliście sytuację, że wpadliście w poślizg, to na koniec byliście prawdopodobnie trochę zestresowani, nazwijmy to lekko. Wasz mózg was właśnie ukarał, że tak się nie jeździ. Więc to jest taki prosty przykład tego, co się dzieje. I teraz zobaczcie, on to robi z prostego powodu. Gdy są sytuacje, które nam zagrażają, gdy coś idzie nie po naszej myśli, on się pomylił, to nas karze po to, żebyśmy więcej tego nie robili. W ten sposób wzmacnia to, co jest złe. Ale z drugiej strony nagradza nas za to, co jest dobre. Czyli my się czujemy dobrze, kiedy robimy coś dobrego, kiedy powinniśmy więcej tego robić. Z cukrem to nie działa. Jak jemy słodycze, też się czujemy dobrze, ale znowu, zobaczcie, z jego perspektywy to jest super, nie? Bo dużo energii dostarczone, więc dlatego nas nagradza. To nic, że będziemy tam za chwilę leżeć pod stołem po prostu po 10 czekoladach, bo nie będziemy mieć już energii, ale w tej chwili jest super. Więc to, co mówimy o tym feedbacku, czyli dawanie tej informacji zwrotnej konkretnej osobie, ale przez pryzmat już chwalenia, to w ten sposób wzmacniamy te pozytywne zachowania. Sprawiamy, że ta osoba będzie to robiła tak bardziej. Będzie wiedziała, że to jest to, co oczekujemy, że tak trzeba robić. Jeżeli robimy to na tle grupy dodatkowo, to grupa też widzi, że to są zachowania, które są w jakiś sposób premiowane, nawet tym dobrym słowem. A dodatkowo dochodzi jeszcze jedna rzecz, czyli inne badanie pokazało, że nieuprzejmość w zespołach jest zaraźliwa. I to, co najgorsze, nie tylko przez pryzmat zespołu. W sensie, jeśli my jesteśmy nieuprzejmi dla jednej osoby w zespole, to oznacza, że cały zespół może się zachowywać tego dnia względem siebie nieuprzejmie. Ale to idzie jeszcze dalej. Jak pracownicy wrócą do domów, mogą się zachowywać nieuprzejmie dla osób, które zostaną w domu. Więc to już wtedy, wiecie, przyjmuje taką potężną falę. Dlatego to, jak my rozmawiamy bezpośrednio z zespołem, wpływa na to, jak ten zespół będzie się zachowywał, w jakim warunku będzie pracował. I jeżeli to środowisko będzie sprzyjające, to też jest większa szansa na to, że będzie wysoka efektywność. Odpowiedziałem na twoje pytanie?
Postaram się sparafrazować, czy dobrze zrozumiałem, bo jestem zmęczony. I, czyli to poczucie, bo dążymy do poczucia bezpieczeństwa jakiegoś, żeby im zapewnić.
I taka, przewidywalności.
Przewidywalności. I to zapewni między innymi w miarę regularna informacja zwrotna, bo przynajmniej wiem, na czym stoję, a nie siedzę i się zastanawiam, czy oni mnie lubią, nie lubią, zwolnią mnie, nie zwolnią, przedłużą mnie, nie przedłużą. Plus takie miłe chwalenie, żebym też wiedział, że robię dobrą robotę, nawet jak nie wiem, no bo to w Polsce jest szczególnie potrzebne, bo jak jest dobrze, to się nic nie mówi, jak jest źle, no to się udziela tego informacji zwrotnej. Czyli im bardziej jestem taki, im bardziej się czuję bezpiecznie i fajnie, tym robię lepszą robotę.
Tak, natomiast tutaj duży nacisk jest nawet nie na bezpiecznie, tylko przewidywalnie.
Przewidywalnie.
Już mówię dlaczego. Dlatego, że bezpiecznie oznacza, że nic nam nie zagraża. Okay. Czyli, że projekt na pewno się uda, nieważne co zrobimy. Czyli jeżeli ja będę siedział na tym fotelu do końca miesiąca, dobra, to projekt i tak się uda. To znaczy, że jest bezpiecznie. Ale przewidywalnie jest wtedy, kiedy ja wiem, że jak nie wykonam swojej pracy, to projekt może zaliczyć, czy to obsuwę, czy może się nie udać. Ja muszę wiedzieć, jakie są konsekwencje tego, że zrobię coś, co do mnie należy, albo tego nie zrobię.
Dobra, i teraz rozumiem, wcinam się, ten przykład z tym, że oni mogli stracić na tym projekcie. To jest dalej spoko, bo oni przynajmniej wiedzą, na czym stoją. Mają tablicę wyników, czy cokolwiek innego, a nie siedzą i się zastanawiają, bo w sobie nie wiedzą, na czym,
stoją. Tak, tylko to nie jest tablica wyników indywidualnych, tylko zespołowych. I oni muszą wiedzieć, jakie są konsekwencje, jakich działań, które podejmą, plus dochodzi do tego, że muszą mieć zadania, które oni tak osobiście uważają, że są w stanie zrobić w określonym czasie. Mhm. Bo nie ma nic gorszego, niż dostać więcej zadań, niż jesteśmy w stanie, nam tak się wydaje, zrealizować w jakimś czasie. I to powoduje ogromny stres i powoduje to, że po prostu będziemy dużo mniej efektywni, niż nawet jakbyśmy dostawali te zadania po kolei i nie wiedzielibyśmy, że tyle mamy do zrobienia.
Czyli zespół ma nierealną ilość zadań w tym momencie do zrobienia przed sobą, na przykład projektów. O, widzisz. Super.
I teraz już do takiej trzeciej rzeczy dochodząc, to ostatnia rzecz to jest coś, co teraz staram się wam zrobić. Nie mówię o praniu mózgu, tylko mówię o uwadze. Utrzymanie uwagi, bo to jest jedna z rzeczy, która rzeczywiście nas sabotuje w każdym naszym działaniu, bo uwaga jest takim pierwszym filtrem, który nasz mózg stosuje do rzeczywistości. Czyli to, jak my przetwarzamy tą rzeczywistość, co my widzimy, to nam się wydaje, że widzimy, bo też nie widzimy świata takim, jaki on jest, tylko takim, jak nam się wydaje, że jest. Kojarzycie tą sukienkę, która była złoto-niebieska, a nie, czarno-niebieska albo złoto-biała. Taka była sukienka i niektórzy widzieli jeden wzór, inni drudzy. I tak jest rzeczywiście z tą naszą percepcją rzeczywistości, że mózg trochę nam podpowiada. Ostatnie badanie pokazało jeszcze, że potrafi nas okłamywać, jeżeli to się wiąże z nagrodą dla nas. W sensie ludzie mieli określić, jak bardzo tam dany wzór jest bliski 45 stopni. Im był bardziej bliski, to dostawali nagrodę. I słuchajcie, zmiany były w przetwarzaniu informacji, kiedy dostawali tę nagrodę, na poziomie siatkówki oka. Oni byli przekonani, że jest bliżej tych 45 stopni, jeśli mieli dostać nagrodę. Więc tutaj ta uwaga jest takimi pierwszymi drzwiami do tego, co dalej zostanie przetworzone przez nasz mózg. Więc dlatego jest tak kluczowa. Jak brakuje nam tej uwagi, to zgodzicie się, że jak jesteśmy rozproszeni, to ciężko zrobić zadanie, zwłaszcza jeśli jest wymagające, prawda?
Tak.
No właśnie. A kto potrafi w multitasking tak w ogóle? Śmiało, ręka w górę.
Nikt.
Nikt, multitasking nie istnieje. Nam się wydaje, że my robimy dwie rzeczy naraz z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że bardzo, bardzo szybko się przełączamy między nimi, ale to i tak trwa około 150 do 300 milisekund, to przełączanie się, albo jedną rzecz automatyzowaliśmy. Bo zaraz by ktoś powiedział, hola, hola, jak jadę samochodem, to przecież patrzę na to, co się dzieje na drodze, ale zmieniam biegi. To są dwie rzeczy jak nic, no nie? Tak, ale jak zmieniamy biegi, robimy to mocno odruchowo. W sensie nie jest tak, że za każdym razem, jak sięgam po skrzynię biegu, staram się, dobra, to trójka to było w którą stronę? Czy jakoś na środek, do góry, w tył? Nie, my po prostu wiemy. Sięgamy, jest trójeczka, jedziemy dalej, no nie? Więc jak mamy zautomatyzowaną jakąś czynność, to mamy te zasoby poznawcze, żeby robić drugą. I ta uwaga jest o tyle zwodnicza, że nam się wydaje, że wiecie, że siądziemy i 8 godzin po prostu minie raz, dwa, albo 6 tak realnie, albo jak będzie godzina, też w sumie będzie spoko, nie? I to jest tak, że nam się wydaje, że my potrafimy tą uwagę tak utrzymywać, ale mamy rację w tym, że nam się wydaje. Dlatego, że jak pokazują badania, nam strasznie słabo idzie utrzymanie uwagi, a jeśli zadanie jest monotonne i nie jest czymś, co nas angażuje, że myślimy, ale fajnie teraz będzie, usiądę do tych raportów i wszystkie normalnie uzupełnię. Rewelacja. Jeśli nie macie takiego poczucia względem raportów, to może być wam ciężko. I teraz z czego to wynika? Dużym problemem względem uwagi miało wojsko amerykańskie jeszcze 60 lat temu. Dlatego, że było takie stanowisko, że ktoś siedział i patrzył w tarczę radarową. Wyobrażacie sobie siedzieć przez 8 godzin, patrzeć na tarczę radarową i czekać, aż coś zrobi pik? A ludzie naprawdę to robili i od tego zależało życie wszystkich żołnierzy na statku podwodnym. Więc zgodzicie się, że to dosyć odpowiedzialne zadanie. I zastanawiano się w takim razie, jaka jest realna wydajność tych ludzi. Czy możemy posadzić tego człowieka przez 8, 10 godzin, 12 i rzeczywiście żadna torpeda w nas nie wleci, czy jednak powinniśmy się zastanowić, czy można to zrobić efektywniej. Więc zbadano to najzwyczajniej w świecie. Test był bardzo prosty, czyli wskazówka taka jak od zegara pokonywała całą tarczę w 3 sekundy i czasem przeskakiwała o 2 sekundy zamiast o 1. Nie? Wystarczyło wyłapać to. To przyznacie, że nie jest trudne zadanie. I sprawdzano, jaka jest liczba błędów po jakim czasie. Okazało się, że najlepiej sobie radzimy z wykrywaniem i najmniej błędów popełniamy przez pierwsze 5 minut. Później jest coraz gorzej. I teraz tak, żeby nie iść do tego półtorej godziny była tragedia. Wiecie, ile więcej błędów popełniano po pół godziny? 3 razy więcej błędów. Po pół godziny. A my oczekujemy, że jesteśmy w stanie przez 8 godzin.
Czyli sugerujesz, że jednak trzeba było zrobić tę przerwę w warsztacie.
Jednak, z drugiej strony, bo to jest rzeczywiście tak, że niektórzy powiedzą, ale ja się z tym nie zgodzę, bo jestem w stanie usiąść na przykład nad tym, co mnie pasjonuje i jestem w stanie robić to przez 8, 10, 12 godzin, ogólnie dopóki nie zasnę albo muszę zjeść coś. I wtedy wchodzimy w taki stan, który często się nazywa na przykład flow. Że my jesteśmy tak pochłonięci pracą, że całkowita dysocjacja. Dzieci to mają teraz z TikTokiem, niektórzy to mają z pracą, jak mają z pracą, to super. I wiecie, i to jest tak, że my jesteśmy całkowicie odrealnieni, skupiamy się na tym, co robimy i ta uwaga jest utrzymana przez bardzo długi czas. Zresztą podobnie mamy z dobrym serialem czy filmem. Jak idziemy do kina, to nie jest tak, że my skupiamy się na filmie przez 5 minut, a później no tutaj jest wyjście ewakuacyjne, ciekawe czy po drugiej stronie też jest, tylko skupiamy się na tym filmie cały czas. I podążamy tą uwagą za tym filmem, jak jest dobry film. Jak nie, no to rzeczywiście szukamy wyjścia ewakuacyjnego. Więc ta uwaga podąża rzeczywiście za naszym zainteresowaniem. I teraz w przypadku tych zadań monotonnych, to jest słowo kluczowe, czyli tych, które nas nie interesują, mamy tak, że po tych 5 minutach nasza wydajność po prostu zaczyna spadać. Po pół godziny ona jest tragiczna. Więc jeśli macie zadania, które wiecie, że nie są tymi zadaniami, które chcielibyście realizować przez cały dzień z pasją, to dobrze jest sobie je po prostu podzielić na mniejsze okienka. Dlatego, że jeżeli będziecie siedzieć nad tym zadaniem dłużej, to wcale nie znaczy, że zrobicie je szybciej lub lepiej. Bo jeśli zobaczymy na liczbę błędów, to się okaże, że zasadniczo szybciej wam pójdzie, jak sobie zrobicie przerwy. I nawet liczając ten czas przerwy, to i tak wam pójdzie lepiej, niż jakbyście robili to ciągiem.
Czyli jak jestem liderem zespołu, no bo rady dla liderów, to co, powinienem mieć co pół godziny jakiś gong i robimy sobie przerwę? No to nie, staram się, tak wiesz, no oczywiście tak pół żartem, pół serio, no ale co mógłbym zrobić?
Teraz tak, ważne jest, jakim jest pracownik konkretnie i co robi. Więc dobrze jest, żeby pracownicy wiedzieli, że jeśli mają zadania, które są dla nich monotonne, które są dla nich nużące, jeśli to jest uzupełnianie na przykład tabelki, raportu, czegokolwiek, to żeby wiedzieli, żeby sobie te zadania zaplanować w ten sposób, żeby robić je małymi kawałkami. Czyli nie robić je raz, 4 godziny siadam i próbuję to zrobić, bo prawdopodobnie popełnią więcej błędów.
Robię 50 wierszy w Excelu i idę na kawę.
Na przykład, albo zajmuję się innym zadaniem, później wracam. Tylko to też jest specyfika zadania. Dlatego mówię, że to bardzo zależy od pracownika, dlatego że jeśli zadanie wymaga tego, że ja muszę odpalić program, skonfigurować coś i dopiero wejść i to mi zajmuje pół godziny, to robienie tego przez 15 minut może się okazać bezsensowne. Natomiast jeżeli mamy tą świadomość, że nie jesteśmy w stanie utrzymać tej uwagi, nie jesteśmy w stanie utrzymać tej efektywności przy nużącym i monotonnym zadaniu przez tak długo, to pozwala nam inaczej zaplanować po prostu swoją pracę i też pracę innych osób.
Okej, okay, będę trawił.
Jak jesteśmy przy tej uwadze, to co przy zespołach bardzo się sprawdza, to żeby unikać dystraktorów. Bo jakby oczywiste jest chyba to, że jak mamy włączone powiadomienia w telefonie, on leży przy komputerze, to jak nam przyjdzie powiadomienie z Facebooka, Instagrama, z czegokolwiek, to my siłą rzeczy, słysząc dźwięk, od razu patrzymy w tamtą stronę, a to sprawia, że się rozkojarzamy. I to przełączanie się między zadaniami jest strasznie męczące dla naszego mózgu, bo my musimy z powrotem przetworzyć te informacje, przy których przed chwilą byliśmy, wrócić do tego rozumowania i zacząć to robić. Jeżeli ta przerwa, czyli to czas na powiadomienie był dłuższy niż 5-20 sekund, to jest duża szansa, że to, co mieliśmy w tej pamięci roboczej dotyczącej naszego wcześniejszego zadania po prostu zniknęła. I to bardzo łatwo można pokazać, kto używa Blika, ręka w górę.
Blika.
Super. Tam jest kod do przepisania, no nie? I też tak macie, że jak trzeba przepisać ten kod, to go powtarzacie pod nosem? No właśnie. Można skopiować czasem. I teraz najgorsze, co może się wydarzyć, to jak ktoś zawoła na przykład wasze imię, jak powtarzacie ten numer. I wtedy już tego numeru nie ma. on znikł po prostu z naszej pamięci. I podobnie jest z powiadomieniami. Powiadomienie, jeśli nas rozproszy, może nas całkowicie wyrwać z tego, o czym my myśleliśmy, więc musimy poświęcić energię na to, żeby wrócić do zadania, które właśnie realizowaliśmy. Co jest dosyć trudne, bo wyobraźcie sobie, że takie powiadomienie dostajecie co minutę na przykład ze Slacka firmowego. A wy próbujecie się skupić na tym, żeby zrobić to zadanie, ale pół minuty z tej minuty poświęcacie na to, żeby zobaczyć powiadomienie i wrócić do tego, co robiliście. W zasadzie połowa waszego czasu idzie sobie tam odpocząć, powiedzmy. Więc samo to ustawienie dystraktorów, które nas otaczają, potrafi zmienić całkowicie to, jak my będziemy pracować i jaką efektywność będzie miał cały zespół.
A propos tego, czy to jest jakoś naukowo też zbadane, bo ja odkryłem tak osobiście, bo tu nawiązujesz, to te przerobienie trochę, potem przerwa, no to się kojarzy z techniką Pomodoro, którą pewnie część z was kojarzy i ona u mnie nigdy nie działała do momentu, dopóki nie wprowadziłem pewnego twistu, czyli wcześniej robiłem sobie tam, nie wiem, 20 minut, 30 minut i robiłem sobie przerwę na Face'a, Wikipedię, cokolwiek innego i oczywiście tonąłem w tym za bardzo i trudno mi było wrócić i tyle, a zadziałało, jak zacząłem pracować z domu i w ramach tej przerwy szedłem zmywarkę rozładować, pranie powyzić i tak dalej i zauważyłem, że po pierwsze się ruszam, więc to w ogóle jest zdrowo i fajnie, a po drugie, no właśnie w tej pamięci podręcznej dalej mam tamto zadanie, nie wkładam sobie tutaj, wiesz, posta czy czegokolwiek innego i tak dalej, dużo lepiej to na mnie zaczęło działać. Czy to tak mi się wydaje, czy?
Nie wydaje ci się, w ogóle ogólnie social media, nie mówimy teraz o jakimś konkretnym, powodują straszną dysocjację. W sensie my bardzo łatwo możemy wejść na te social media i dowiedzieć się po pół godziny, że nie minęło wcale 3 minuty. I przez to, że tak się dzieje, my całkowicie się odcinamy od tego, co robiliśmy. Jakby rozstrajamy się swoim nastawieniem, myślami od zadania, które realizowaliśmy na to, żeby się przerzucić na te social media. Więc jeżeli chcecie pracować efektywnie, jeśli chcecie, żeby wasz zespół pracował efektywnie, to wydzielcie sobie czas na przykład w ciągu dnia, kiedy to robicie, na przykład podczas przerwy obiadowej. Kiedy i tak wy jakby na dłuższą chwilę się odłączacie od pracy, więc to jest w porządku, że wy się zajmiecie na chwilę czymś innym, ale takie szybkie spoglądnięcie. Ja sobie sprawdziłem, tak szczerze powiedziawszy, bo miałem problem z najpierw z LinkedInem, byłem półtorej roku na, miałem detoksu od LinkedIna. Teraz wróciłem, więc jakby co możecie tam napisać. A teraz się zorientowałem, że mam podobną sytuację z X-em, z Twitterem.
Okay.
Wydawało mi się, że spędzam 10 minut na Twitterze, no nie? Ale stwierdziłem, że włączę funkcję w iPhone'ie, to się nazywa cyfrowa higiena chyba. Żeby sprawdzić. Myślę, a tam ustawię sobie, wiecie co, 20 minut, starczy mi dwa razy pewnie, żeby wszystko przeglądnąć. I jakie było moje zdziwienie, jak koło południa dostawałem komunikat, że wyczerpałem już czas. Więc dobrze jest sobie zadbać o to, żeby nie korzystać z tych social mediów, ograniczyć to korzystanie podczas tego momentu, kiedy chcemy być efektywni. Bo nie ma nic złego w tym, że korzystamy sobie, żeby się odprężyć albo dobić, patrząc, jak inni mają lepiej. To sobie możemy robić później.
To jest super.
Natomiast kiedy chcemy rzeczywiście zachować tą efektywność, to sobie ograniczmy wszelkie powiadomienia, które nie są niezbędne. Jeżeli na przykład mamy tego Slacka firmowego, bo z tym często ludzie mówią, że okej, ale nie mogę wyłączyć Slacka, bo muszę być dostępny na przykład. Okej, no to sobie ustalmy w zespole, że w tych godzinach na przykład nie jesteśmy dostępni na Slacku. I ciekawe badanie, które było prowadzone, to dotyczyło tego, czy należy przeszkadzać sobie w zespole, czy nie. W sensie, czy jak pracujemy w zespole, to czy powinno być tak, że ja podchodzę do innej osoby i mówię, ty, a masz chwilkę? I wnioski, jak myślicie, to dobrze to wpływało na pracę zespołów, czy nie?
To zależy.
To zależy, ale rzeczywiście.
Jestem konsultantem, to wiem, nie?
Dlatego, że bardzo dobrze to wpływało na budowanie takiego poczucia wspólnoty, tego, że ludzie ze sobą rzeczywiście spędzali czas, wymieniali się pomysłami, nawet wzrastało jakiś tam poziom kreatywności, także super, no nie? Ale na produktywność i efektywność zespołu nie działało to wcale najlepiej. Dlatego, że te osoby co chwilę były odciągane od swojej pracy i zdarzało się, że na przykład jednego maila pisały 3 godziny, bo co chwilę zapominały, o co chodziło w tym mailu. Więc jeżeli chcemy, żeby nasz zespół był bardziej zżyty, bo tego na przykład potrzebuje z jakiegoś powodu, to jest jak najbardziej okej, ale w momencie, gdy potrzebujemy, żeby każdy pracował nad swoim zadaniem na 100%, a przynajmniej 75%, to jednak dobrze jest, żeby wyznaczyć osobne okienka, kiedy my możemy ze sobą porozmawiać, dopytać się, albo takie rzeczy po prostu nawet wysyłać na Slacku, ale pod warunkiem, że inni mają go wyciszonego. W sensie sami decydują, kiedy wchodzą na przykład na maila Slacka i sprawdzają, czy ktoś coś od nich chce. Chyba, że to są rzeczy pilne, to wtedy wiadomo, inny priorytet.
Super, czyli były też rady zespołowe, chociażby z tym feedbackiem, z tą przewidywalnością, były rady z rozproszycą, a takie jeszcze, no, i oczywiście też dla nas też były rady, a właśnie jeszcze jakieś rady już dla lidera, nie w kontekście lider plus zespół, tylko sam tak osobiście, bo mi się tak wydaje, że właśnie, że tak jak trochę wspomniałeś, nasz mózg bardzo usilnie stara się, żebyśmy nie działali mądrze. Nie, czyli sobie kupi ten jogurcik, czy ja lubię taki model przywództwa zbalansowanego, gdzie masz działanie operacyjne i strategiczne chociażby i nas, on nas po prostu ciągnie w tym kierunku operacyjnym, czyli odpisz na maila, odpisz na Slacka, idź na spotkanie i tak dalej, potem mija kolejne pół roku i ty znowu nie zrobiłeś tego głębokiego spotkania z zespołem, nie dałeś tego trudnego feedbacku, nie poszedłeś o podwyżkę i tak dalej. To jak troszkę więcej mieć energii na te trudne?
Zmywarka. Zmywarka jest odpowiedzią. Już tłumaczę.
Przepraszam, czy sponsoruję Shopper, ale nie wiedziałem, że Bosch też.
Dlatego, że zmywarka czy mycie naczyń jest czymś, co mało kto lubi robić, ale każdy musi, jeśli chce mieć czego jeść. Chyba, że ktoś używa plastikowych sztućców i talerzy. I to jest tak, że to jest tak jak z tymi zadaniami. My musimy je realizować, tak? Więc podobnie ze zmywarką, trzeba ją rozpakować, żeby móc z powrotem włożyć brudne naczynia. I teraz to nie jest kwestia tego, czy my chcemy, czy nam się chce. Po prostu my to robimy, bo sytuacja nas trochę do tego zmusza. I teraz to, jeżeli my weźmiemy pod uwagę, że nasza silna wola jest raczej taka bardzo...
Mało silna?
Właściwie jej nie ma, wiesz. Tak, ale ona jest bardzo słaba. Nie można jej nazywać silną wolą. I jeżeli mamy jakąś pokusę, żeby czegoś nie robić, bo coś jest dla nas czasochłonne, nie chcemy tego robić, my tego nie zrobimy, tak? Chyba, że wiemy, że tego nie zrobimy, albo że raczej nam się nie będzie chciało i o to zadbamy. Najprostszy przykład znowu z ciastkami. Możecie rzucać przekąskami. To jest tak, że jak są ciastka na stole, na biurku, to jest duża szansa, że my po nie sięgniemy, prawda? Ale jeżeli je wyniesiemy do garażu, to uwierzcie mi, że dłużej będą leżały w tym garażu. Dlatego, że nam się nie będzie po prostu chciało. I teraz jeśli my wiemy, że działają na nas takie proste sztuczki, czyli chociażby ta zasada dostępności, że jeżeli coś jest bliżej, częściej po to sięgamy, niż jak coś jest dalej, to możemy przewidzieć to w naszych działaniach. Czyli jeśli wiemy, że raczej takie działania strategiczne tak w sumie schodzą, że nie schodzą i później się okazuje, że miały być zrobione, ale nie były, to musimy się zastanowić, w jakiej sytuacji musimy się postawić, żebyśmy je zrealizowali. Czyli czy musimy być dociśnięci do muru, jeśli tak, to wyznaczmy sobie osobę, która nas dociśnie do tego muru. Wyznaczmy sobie termin, który jest absolutnie jakby nieprzekładalny z jakichkolwiek powodów. Musimy sami sobie stworzyć sytuację, z której my się nie możemy wycofać. Bo jeżeli nie możemy...
Czyli jak mam dać ten trudny feedback, to po prostu zacisnąć zęby i wbić osobie na za 2 tygodnie spotkanie feedback.
Tak, a później będziesz się zastanawiał, jak to będzie. Ale już jest w kalendarzu, już tego nie przełożysz, już powiedziałeś, więc to jest całkowicie inna sytuacja. Ja chodzimy i myślimy, a to nie, to wiecie co, może ja później powiem.
Może przełóżmy. Ale,
tak, w sumie to nie jest takie pilne i pół roku później się okazuje, że w sumie to było jednak pilne. Więc takie założenie, że my nie mamy tej silnej woli i musimy być tego świadomi i że musimy trochę siebie samych traktować jak dzieci i że musimy zadbać o to, żebyśmy nie mieli wyboru, powoduje, że jak stworzymy sobie to środowisko, taką sytuację, no to musimy to zrobić.
Ja kiedyś oglądałem film Kto ci ukradł marzenia, albo jakieś takie rzeczy, chciałem się zmotywować, albo kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Rozumiem, że to nie jest dobra droga, czyli system po prostu.
Tak, działania systemowe, takie krótkie strzały motywacyjne powodują o dziwo, czy też w sumie nie o dziwo, ale w dłuższej perspektywie czasu gorszą efektywność. W sensie, jeżeli my bardzo na przykład nabuzujemy zespół i on wyjdzie i tak, wygramy to i w ogóle, to będą mieli niższą efektywność, niż jeżeli po prostu zaplanujemy wszystko i zaczniemy to realizować. Znowu fajne badanie było. Oczywiście, kto jest najczęściej badany?
Studenci.
Szczury. Mam was. Było badanie na szczurkach. Dotyczyło tego, że nauczono szczurka, że jeżeli tam zostanie jeden wąsik pobudzony, to dostanie picie. Proste, prawda? I teraz słuchajcie, kiedy w normalnych warunkach było prowadzone, czyli szczurek nie był jakoś specjalnie spragniony, to działało w 100%. Ale w momencie, kiedy mu się chciało pić, okazywało się, że jego mózg trochę go oszukiwał i nawet jeśli były pobudzone 2 wąsiki lub nie ten wąsik, to on myślał, że dostanie pić. I to jest tak, że jeżeli ta motywacja jest zbyt wysoka, to my zaczynamy popełniać więcej błędów, bo zmienia się nawet nasza percepcja. To, co mówiłem o tym nagrodzie chociażby w tych testach linii, prawda, które były pod kątem 45 stopni. Na poziomie siatkówki już są widoczne zmiany w przetwarzaniu informacji, żeby ona była dla nas bardziej korzystna. Więc nasz mózg będzie nas starał się trochę tutaj oszukać, będzie chciał nas wyprowadzić na manowce, a my musimy po prostu zadbać o to, żeby się przed tym zabezpieczyć.
Okej, czyli się nie nakręcać jakąś motywacją, tylko jak, o, nie oglądać sobie motywujących filmików, że trzeba robić one-on-one z zespołem, tylko się po prostu wbić takiego one-on-one raz na 4 tygodnie i wtedy jestem zmuszony i to działa dużo lepiej niż...
Jeszcze pójść do zespołu i powiedzieć, że słuchajcie, ja nie odwołam żadnego one-to-one, co by się nie działo. I wtedy już wiecie, ta kara jakbyście mieli, to jest dla was dużo większa, bo wasz mózg wam powie, no nie, no słuchajcie, ale przecież wy nie przetrwacie, jak zawiedziecie zespół. Więc wtedy całkiem inna będzie już ta perspektywa dla was i jest dużo, dużo większa szansa, że wy te one-to-one rzeczywiście będziecie prowadzić co ten 4 tygodnie.
Tak? Bo tu gdzieś między wierszami usłyszałem, że właśnie, że czasem ta accountability, czyli że ja się do czegoś zobowiążę, czyli na przykład, żeby nie mieć przemyśleń strategicznych samemu, tylko właśnie, nie wiem, z jakimś mentorem, z kimś tam i to jest wtedy dużo łatwiej, no bo trochę ci głupio, żeby tego nie zrobić.
Tak,
nawet, ja już mam kilka myśli, co mogę zmienić w swoim życiu.
Nawet powiedzenie innym, że przyjdziesz i powiesz, co zmieniłeś w tym, czy co nowego w strategii można zaktualizować, albo jakie masz przemyślenia, już powoduje, że my się do czegoś i zobowiązaliśmy. I rzeczywiście, popatrzcie, gdy patrzymy przez pryzmat tego, co mówiliśmy na samym początku, czyli tego, że mózg stara się przewidzieć, co się może wydarzyć. I w momencie, kiedy my zobligujemy się do czegoś i on zakłada, że to się wydarzy, nie? Ale w ostatniej chwili my się chcemy tego wycofać, to jest mnóstwo kar. Po pierwsze, źle przewidział. Po drugie, presja społeczna. A my potrzebujemy innych do przeżycia. Jak inni się na nas obrażą, no to słuchajcie, jak chcecie pracować z zespołem, który się do was na przykład nie odzywa? A dla mózgu zawsze wszystko jest ostateczne, tak? Przeżyjemy albo nie przeżyjemy. Więc dlatego taka presja, którą sami sobie tworzymy, jeżeli nie jest za wysoka, bo to też jest kluczowe, żeby nie tworzyć sobie takiej presji, że po prostu będziemy w paraliżu, to pozwala nam nawet nie zmotywować się, to po prostu działać efektywniej w tym przypadku. Bo ta motywacja, no to tak jak mówiliśmy, no ona jest, nie ma jej, po prostu zmywarka, nie?
Okej, okay, super. Czy macie jakieś pytanie do naszego gościa?
Nie spodziewałem się mikrofonu, ale okej. Chciałem się zapytać o to, jak wpływa na efektywność praca w Open Space, bo mówiłeś, że te rozpraszacze nie działają wcale dobrze.
Ojej. Znaczy, słuchajcie, to jest tak. To zależy. Ogólnie część badań pokazało, że na przykład praca w open space powoduje, że zespoły mają więcej pomysłów, bo częściej na siebie na przykład wpadają ludzie. Z drugiej strony jest szum i teraz na początku twierdzono, że skoro jest szum, to nam to przeszkadza. Natomiast my, kiedy słyszymy szum, to się od niego odcinamy. Jak jesteście w kawiarni, to wy nie słuchacie każdego stolika, co mówi, no nie? Tylko po prostu słyszycie to jako szum. I część badań pokazuje, że taki szum dla niektórych osób może być wspomagający, dla innych będzie strasznie wkurzający. I wtedy zostają słuchawki z wyciszeniem. Więc to bardzo mocno zależy i raczej należałoby to indywidualnie sprawdzać pod kątem tego, jakie zadanie jest realizowane, jak kto pracuje w tym zespole. Natomiast rzeczywiście praca w open space daje nam dodatkowe wyzwania, z którymi po prostu trzeba się zmierzyć w porównaniu do pracy na przykład w mniejszych pokojach czy salach.
Jestem załamany. Ja bardzo tak się wiem za pokojami. Ktoś jeszcze? Michał.
Ja mam pytanie bardziej do tej konsumpcji przez mózg, bo w swojej takiej najbardziej znanej lejkom książce Pułapki myślenia, tam Kahneman podaje te badania, gdzie oni kazali ludziom rozwiązywać zadania matematyczne, a potem analizowali ich poziom cukru we krwi. No i wyszło im, że im więcej ludzie myślą, im trudniej ten mózg pracuje, no to spada ten poziom glukozy we krwi, ludzie są bardziej zmęczeni i... No i tam było ten syndrom, on to nazywa wyczerpane ego. No i właśnie pytanie jest takie, tutaj mówiłeś, że ta różnica jest bardzo niewielka, 1%. Czy to mamy nowe badania, jak to się, że tak powiem, jak nam wychodzą te badania? No bo tu mamy stan wiedzy z kiedyś, a zdaję sobie sprawę z tego, że no książka Kahnemana już trochę lat ma.
Tak, rzeczywiście. Zmieniło się też to, w jaki sposób my mierzymy tą aktywność. I badania prowadzone rezonansem magnetycznym z BOLT, czyli tym funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, gdzie śledzimy, jakie jest spalanie tlenu w mózgu i w ten sposób określamy aktywność, pokazało, że te zmiany w spalaniu tlenu nie są aż tak duże. Więc to nam kazałoby myśleć, że rzeczywiście te różnice nie są aż tak duże. I biorąc pod uwagę margines błędu tego 1%, to wydaje się, że rzeczywiście możemy być spokojni o to, że nagle nie padniemy na ziemię z braku energii. Natomiast z drugiej strony, żeby tutaj zachować transparentność, trzeba pamiętać, że jest jeszcze coś takiego jak beztlenowe spalanie energii przez mózg. I tutaj już zaczyna się robić interesująco, w takim razie ile go jest. I tego nie potrafimy określić na ten moment. Natomiast widzimy, że rzeczywiście w różnych badaniach one potwierdzają raczej, że ta różnica nie wynika bezpośrednio z zużycia energii przez aktywność neuronalną, ale raczej przez to budowanie tego napięcia związanego ze stresem. I że to jest ten czynnik, który tutaj jest decydujący, bo stres też jest bezpośrednio powiązany z poziomem glukozy we krwi.
Super, mi się bardzo podobało. To akurat nie wybrzmiało tak teraz w naszej rozmowie, ale że mi się podoba w tobie, że bardzo wiele rzeczy przyznajesz, że nauka nie wie, a to, co mi często właśnie przeszkadza, to wchodzą tacy fachowcy i mówią, nie, to jest tak, a to w ogóle lewo półkulowce, prawo półkulowce i w ogóle super.
A to jeszcze taką szybką dygresję naprawdę, to powiem wam śmieszną historię. W latach 90. pokazano funkcjonalny rezonans magnetyczny, czyli ten, który mierzy to aktywność mózgu. Wszyscy byli zachwyceni naukowcy, zaczęli robić badania. Te badania piękne wychodziły, wysokie korelacje, rewelacja. I słuchajcie, bardzo fajnie wszystko wyglądało do 2008 roku, jak jeden z badaczy pokazał badanie, gdzie przebadał w rezonansie magnetycznym jednego martwego łososia. I ten jeden martwy łosoś przekreślił ponad dekadę innych badań. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w rezonansie magnetycznym okazało się, że znaleźli aktywność w mózgu martwego łososia. I to nie oznacza, że istnieje życie pozagrobowe. I możecie dalej jeść łososie, naprawdę, one nie żyją. To oznacza tylko tyle, że błąd pomiarowy stosowany jeszcze przed 2008 rokiem był tak olbrzymi, że mógł powodować, że nawet w mózgu martwego łososia my mogliśmy znaleźć to, że tam była jakaś aktywność. I to spowodowało, że wszystkie te badania, które na przykład były przed 2008-2009 rokiem, należało policzyć jeszcze raz, stosując metodę statystyczną analizy krzyżowej. Więc to wymagało w tym przypadku wrócenia do tego i spowodowało też, że te badania późniejsze trochę wyhamowały, bo się okazało, że w sumie to nie jest aż takie fajne, że więcej roboty to w sumie po co.
Czyli to jest jak z tymi badaniami, że tam czasem jak coś przemielą ogromną ilość danych na lewo, prawo, to właściwie we wszystkim znajdą jakąś słabą korelację i potem masz te artykuły, że jedzenie migdałów może powodować coś tam, ale tak naprawdę jak zobaczysz te badania, to...
I tu dochodzimy do tego pierwszego pytania, które ty zadałeś, na ile można jakby wierzyć w to, co ma przedrostek neuro. I dużo osób, kiedy widzi, że na przykład został użyty rezonans magnetyczny, myśli, ale fajnie, to na pewno będzie 100% to badanie. A później się okazuje, że nie wiem, w tym rezonansie były małpy w ogóle i że przebadano 3 małpy, a wszyscy mówią, że te wyniki można już od jutra stosować w naszej firmie, nie? Więc to, czym się też kierować i jak nie dać się tej dezinformacji związanej z wszelkimi pseudomądrościami, to zaglądać do źródeł. Bo przeważnie, jeżeli mamy coś, to nie wiemy, jak ktoś zrozumiał. Ja na przykład mam z tym problem, sam przyznam. Jak czytam badanie i piszę na przykład post na temat tego badania, ja nigdy nie publikuję tego badania, dopóki nie przeczyta tego co najmniej jedna czy dwie inne osoby. Mówię, słuchaj, przeczytaj, sprawdź, czy ja to dobrze zrozumiałem. Czy to, co napisałem, można w jakiś sposób obalić. I dopiero jak przejdziemy przez ten etap, to wiem, że to, co napisałem na przykład jest gotowe do publikacji. I
na przykład w swoim newsletterze, który bardzo polecamy i zalinkujemy pod filmem z nagraniem oraz wyślemy wam w materiałach po meetupie.
Tak, więc to samo sprawdzanie, czy jest jakieś źródło, to już jest dużo. I dużo osób jakby traktuje to bardzo powierzchownie, a niestety neuronauka nie jest nauką, którą można traktować powierzchownie. Dopóki nie zrozumie się, w jaki sposób przebiegają badania, co wpływa na ten wynik badania, na ile reprezentatywne są te badania i na ile można je przekładać na przykład na ogół, to właściwie takie badanie niewiele może nam powiedzieć. Także to jest jakby główne wyzwanie, dlaczego tak mało też słyszymy takich konkretnych informacji dotyczących neuronauk.
Super, dziękuję. Ktoś jeszcze by coś chciał?
Jak mówiłeś o tym, co było bardziej motywujące, czyli czy wyniki dla grupy, czy dla pojedynczej osoby, to mówiłeś o tym zapewnieniu bezpieczeństwa i że jeżeli grupa się czuje bezpiecznie, to pracują lepiej. I dałeś też przykład, że jeżeli jedna osoba w tej grupie nic nie robi, ale wie, że projekt jest i tak będzie dowieziony, to spoko, to się czuje bezpiecznie, jest fajnie. A właśnie jak uniknąć tego, żeby ta cała grupa nie stwierdziła, kurde, i tak się uda, nie? Nawet jak sobie tam będziemy pracowali po 2 godziny w tygodniu.
To, co jest kluczowe, to nie mówienie nawet o bezpieczeństwie, nie myślenie od perspektywy bezpieczeństwa, ale przewidywalności. Bo przewidywalność mówi o tym, że ja wiem, że są konsekwencje, jeżeli nie będę robił, to się wydarzy dokładnie to i to. Jeżeli ja swojego wyniku nie dowiozę, który jest realny też dla mnie, to znaczy, że wtedy spotkają mnie takie i takie konsekwencje. I to nie zaburza bezpieczeństwa, to buduje pewność. A ta pewność sprawia, że ja mogę skupić się na innych rzeczach, niż martwienie się, czy na pewno dam radę, czy na pewno dowiozę i tak dalej. Więc to nawet nie jest kwestia samego bezpieczeństwa, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli sprawilibyśmy, że ktoś czułby się turbobezpiecznie, no to moglibyśmy sprawić do tego, że po prostu mielibyśmy pracownika, który idzie do pokoju spania i tam spędza cały dzień. To jest case serio z jednej z korporacji, którą kiedyś rozmawiałem, gdzie był pracownik, który naprawdę rano wstawał, pił kawę, szedł do pokoju, bo mieli pokój, w którym mogli po prostu odpocząć, spędzał tam cały dzień, wychodził tylko i do każdego podchodził z jakąś sprawą, że niby ma i później wychodził do domu.
Mam doświadczenie w IT, jestem w stanie w to uwierzyć.
Nie chcecie wiedzieć, jak długo tam pracował. Za długo. Więc to nie jest kwestia bezpieczeństwa, ale tej przewidywalności, że też komunikujemy zespołowi, jak wygląda projekt, na jakim jest etapie, co się wydarzy i tak dalej. I to też sprawia kolejne badanie, bardzo ciekawe, że my jako liderzy jesteśmy postrzegani jako sprawiedliwi liderzy, bo my opieramy się na tym, co wie zespół, co my komunikujemy. Wiedzą, czego się po nas też spodziewać. I co więcej, jeżeli my zrobimy coś, co jest niezgodne z wolą zespołu, no nie? Ale jesteśmy w stanie, wcześniej to jakby mówiliśmy o tym, argumentowaliśmy i mówimy, że robimy to dla dobra zespołu, to oni są w stanie bardziej się z tym pogodzić. I jest mniejsza szansa, że powiedzą, że to było niesprawiedliwe, nawet jeśli to personalnie dla nich było w jakiś sposób niesprawiedliwe.
To ja tak tylko podsumowując, w ogóle to jest ciekawe zjawisko, że ja źle zrozumiałem na początku i też uderzyłem w to bezpieczeństwo, a ty mi poprawiłeś, że przewidywalność i tutaj znowu to się pojawiło, że my jakoś to... słyszymy przewidywalność, a myślimy od razu bezpieczeństwo i zapamiętam bezpieczeństwo. Słuchaj, no to tak podsumowując, gdzie cię można znaleźć, zadać pytanie, followować? Już usłyszałem, że LinkedIn.
Głównie LinkedIn, jestem też na Instagramie, na TikToku czasem nawet i na Facebooku, ale głównie na LinkedInie, tam też możecie nawet do mnie napisać, jak macie jakieś pytania, ja z chęcią odpowiem. I na newsletterze neuroefektywnie.pl, tam co tydzień jest wysyłany biuletyn, już 34 wydania za nami, ponad 150 artykułów także.
Super, bardzo dziękuję. Zalinkujemy, tak jak powiedziałem, w materiałach po meetupie.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.